Hello, Budrogi!
Hello!
Witam serdecznie na 6 dni przed trade deadline, ale mój drogi, mam dla ciebie takie 4 tematy i wybierz sobie. Pierwszy temat to są hasła tematyczne, które przed podcastem przyszły mi do głowy. Chaos, tragedia, pandemia, Obajtek. Wybierz jedno z nich i wchodzimy od razu.
Chaos,
tak?
Chaos, myślałem, że chaos, gracz Houston.
A, myślałem, że muzyka chaos, że to, że to.
A nie, że dom, że Polska to nasz dom.
Dobrze. To chaos czy chaos? To chaosu nie chcesz.
Zacznijmy od chaosu, dobrze.
Chaos.
Potem wszystko już uporządkujemy.
Jak reagujesz w czasach chaosu?
A mamy taki czas?
Gdy wokół ciebie jest chaos. Czy czujesz chaos wokół siebie, gdy jest chaos? Czy też nigdy nie czujesz chaosu, jesteś nieczującym chaosu? Może ja zacznę. Dobrze, ja zacznę, żeby ułatwić, o co mi mniej więcej chodzi. Ja mianowicie się boję chaosu. Chyba to jest cały czas aktualne. Staram się mieć uporządkowane rzeczy, zorganizowane. Rzeczy takie jak multitasking, czy próba reagowania na kilka rzeczy naraz nie przychodzi mi dobrze. Może to dlatego moja mama odradzała mi zrobienie prawa jazdy. Bo może coś o mnie wiedziała. Ale przyznam ci się, że przez lata, w sensie nie to, że się coś nagle zmieniło, ale taka mała iskiereczka. Przez lata bałem się chaosu z tego powodu i starałem się nie mieć chaosu w życiu. Bo myślałem, że nie będę w stanie podołać. Nie wiem, czy jestem nadal w stanie podołać, jeśli jest chaos. Natomiast widzę w chaosie takie pewnego rodzaju szaleństwo. I taką, jakby to powiedzieć, możliwość pogodzenia się z tym, że nie masz na wszystko wpływu. I podchodzenie do tego z takim bardziej, wiesz, dystansem i uśmiechem. To tak o chaosie.
Okej.
Szaleństwo, chaos jako szaleństwo.
Ja nigdy nie miałem poczucia, że kontroluję rzeczywistość, która mnie otacza, więc być może ja jestem po prostu wcześniej pogodzony z taką sytuacją, że mój wpływ jest dosyć ograniczony. No, jesteś takim trochę korkiem, który płynie na fali. No. I niewiele możesz zrobić tak naprawdę ze swoim życiem. To by się może wydawać, że masz jakąś siłę sprawczą, ale to życie zależy od tylu czynników, które są gdzieś poza tobą, więc w tym sensie żyjesz w chaotycznym świecie. No. Świecie, którego nie kontrolujesz.
Ja się nie zgodzę z tym, ponieważ moje życie dowodzi tego, że jestem w stanie bardzo dużo rzeczy kontrolować. W sensie nie każdy jest tak porzucony i sobie płynie na morzu. Jak nie chcesz mieć chaosu, to nie miej dzieci na przykład. A musisz mieć dzieci? Nie, możesz nie mieć dzieci. To nie jest obowiązkowe, żeby mieć dzieci. Na przykład taka pierwsza decyzja. Jak możesz mieć dzieci, możesz wpaść, więc rób tak, żeby nie wpaść. Cyk. I pierwsza rzecz. No. Naprawdę. Aczkolwiek wiesz, nie jestem mistrzem panowania i kontroli, też nie jestem jedną z tych osób, którym się wydaje, że potrafią panować nad wszystkim.
No i ja się wyzbyłem takiego poczucia wielkości.
To nie jest poczucie wielkości. Poczucie kontroli, a poczucie wielkości. To nie to samo jest.
Jest w tym trochę taki, wiesz, pychy, że potrafię, wiesz, sterować swoim kontrolem.
To jest podejmowanie decyzji i podejmowanie decyzji wtedy, gdy jesteś w 100% do nich przekonany. Nie podejmowanie decyzji wtedy, gdy masz 80%. I takie liczenie na tym, w każdym momencie życia.
Ale przecież tak jest bardzo rzadko, że wiesz coś na pewno.
No, na przykład ja nie wziąłem szczepionki i nie mam 100% przekonania do tego, żeby brać szczepionkę. O to mi chodzi mniej więcej. Bo nie mam 100% przekonania, żeby wziąć szczepionkę.
Nie, ale to tak na tej zasadzie to tak mówię. No ja rzadko jest tak, że masz taką 100% pewność. Mhm. W związku z tym,
Można nie podejmować decyzji i czekać też czekać...
To też jest takie, czekanie też jest sposobem podejmowania decyzji. No.
Nie podejmowanie decyzji i czekanie na to, co przyniesie ci życie, gdy realizujesz się w ten sposób, że podejmujesz decyzję tylko, gdy masz 100% pewności. Bo czasem decyzje podejmują się za siebie, ale to nie jest to samo, co chaos. Filozofia.
Mówisz teraz o Angeli Merkel przez ostatnie 15 lat. Ona też, jak popatrzysz na nią, to ona też ma taką tendencję do wysiadywania swoich decyzji. Mm-hmm.
Tak? Tak?
Nigdy się nie spieszy i wiesz, nie pozwala, żeby te decyzje się trochę same podjęły.
Moim zdaniem jest to najmądrzejszy sposób podchodzenia do życia.
No ale taki wiesz, no nie wiem, no.
To tak jak na przykład, wiesz, masz skład koszykówki, nie? I masz decyzję do podjęcia na temat gwarancji, niegwarancji. Albo masz trade deadline.
No i, no wiesz, no ale potem możesz być wykonany co do czegoś, ale nadal możesz popełnić błąd, no. Mhm. No bo możesz nie podpisać.
Ale chodzi mi o odczekanie do końca. Po to masz deadline, żeby dać sobie możliwość odczekania do samego końca z decyzją. Nie podejmować jej wcześniej. Żeby nie mieć tego czasu nawet, wiesz, na zastanawianie się. Okej, był deadline, to jest moja decyzja, jeśli jest już deadline. Na to. Najlepiej nie mieć deadline'u. Dobrze, dalej, mój drogi, idziemy. Zostały nam tragedia, pandemia i Obajtek.
A to tragedia i Obajtek to nie jest...
No.
Dobrze, to teraz tragedia.
Tragedia. Jak reagujesz na tragedię? Typu na przykład ktoś miał wypadek, w którym bierzesz udział. Stało się coś złego, ktoś umarł. Dowiadujesz się o tym.
To zależy jak blisko ten ktoś był. No. Jak był...
Łzy?
Jak był daleko, znowu... Pytanie, jak bardzo śmierć innego człowieka ma wpływ na twoje życie. Jak ma ograniczone, mówisz, no trudno. No. Jak reaguje na tragedię? No. Jakie tragedie przeżyliśmy? No, czy tragedia 10 kwietnia? Jak reagowałeś na tę tragedię? Albo na 2001 rok reagowałeś? Bo są duże tragedie, małe tragedie. No.
Mnie zmraża.
Tragedie sportowe, no nie wiem. No, jak
życiowe, typu umarł ci ktoś z rodziny.
Nie wiem.
To dobrze. Nie wiem.
No dobrze.
To dobrze, że nie wiesz.
No, nie wiem, no wiesz, no, nikt jeszcze tak nie umarł. No.
Dobra, a Obajtek czy pandemia?
Pandemia.
Dobrze, cały czas, panie Daniel.
Ale dobrze, to co? A ty jak chciałeś o tej tragedii powiedzieć?
Nie, ja już nic nie będę mówił, się nagadałem o tym chaosie. Bardziej o tragedii myślałem o tym, że mnie, gdy coś dzieje się, dostaję jakąś złą informację, to mnie zmraża bardzo. Nie mam emocji.
Coś się stało?
Kompletnie tracę emocje wtedy. Czy coś się stało? Nie, nic, wszystko dobrze. Akurat dobre informacje, bo było zagrożenie, że było zagrożenie rakiem i COVID-em.
To taki brakuje czegoś do hat-tricka jeszcze.
Lewego brakuje. Rak, COVID i lewy.
Hat-trick.
Wszystko w jednej połowie. Ciekawe, jak Spotify zareaguje na to. Dobrze, mój drogi, dalej. Obajtek czy pandemia?
Pandemia.
Pandemia. Czy pandemia? Nie, ja nie demiam. Mój drogi, gdzie jesteśmy z pandemią teraz? Pytałem się w poniedziałek, minęły 4 dni, gdzie jesteśmy? Co się dzieje? To jest pytanie już stricte informacyjne. Chcę się dowiedzieć.
Święta są odwołane, ale nie w kościele. Chyba tu jesteśmy. No i...
Ale jest kłopot z tym, że ludzie do kościoła, tak, chodzą?
No nie, do kościoła można chodzić.
No. Trzeba. No tak, i rozumiem, ludzie mają z tym kłopot, tak?
Nie, no wiesz, no, niektórzy pytają, czy z jednej strony do kościoła można chodzić, a do galerii przymierzać nowe bluzeczki już nie można.
No ale to chyba samo przez się rozumie przecież, czy nie?
Czy co?
No sorry, jak można porównywać kościół do bluzeczek?
No, dla niektórych to synonim.
No właśnie, to chyba ich problem. No, że nie rozumieją, że jest różnica między kościołem a bluzeczkami.
No to zależy, kto do jakiego kościoła chodzi. No, jak chodzisz do kościoła galerii handlowej, no to nie rozumiesz. Jak twoim Bogiem jest, nie wiem, Zara czy...
Zara? Różne nawet...
Hinduskie bóstwo Zara.
Lniany, tak. Bóg lnu. Dobrze.
Czy Wulczan? Polskie bóstwo Zara i Wulczan.
Wulczanie. Dobrze, a powiedz, panujemy nad sytuacją, czy nie panujemy? Jak to
z twojej perspektywy wygląda? To jest kontrolowany chaos.
Dobrze, a to nie dlatego znowu mamy wysyp tych zarażeń, bo dzieci poszły do szkoły i 1-3?
Nie, to chyba jest...
W miksie z brytyjskim szczepem?
Może miks brytyjski, może ludzie przylecieli na wiesz... Ale te dzieci, no to już trwają.
To dzieci, ja mówię, już wcześniej zauważyłem, 6 minut temu zauważyłem, dzieci to jest problem.
Ale dzieci już trwają 5 tygodni, 6 tygodni, no może to jest...
Tak, ale to tak jak wtedy we wrześniu następuje po czasie, 2-3 tygodnie. I wtedy we wrześniu mieliśmy to samo, jak dzieci poszły do szkoły.
Nie jest wykluczone, zwłaszcza, że te dzieci na ogół przechodzą bezobjawowo. Te wirusa inni są takimi małymi saboterami.
Kiedyś będziemy mieli na świecie dzietność taką, jaką ma Korea Południowa, poniżej 1. Nie wiem, ile to lat zajmie nam. 200?
Nie, to się już dzieje.
Nie będą się rodzić dzieci tak często. Będzie mniej dzieci, będziemy mieli mniej dzieci.
Ale to jest koniec naszego świata wtedy.
Jeszcze raz?
Koniec naszego świata.
A nie Kaczyński?
Ale on nie ma dzieci.
No właśnie.
No dobra.
Dobrze, czyli pandemia jest w odwrocie, jak to mówił premier.
Znaczy myśmy się odwrócili od pandemii, ale pandemia nie chce się odwrócić od nas.
No ale słyszałem taki argument, że wtedy była w odwrocie pandemia i to dlatego tak mówił. I on tak sam powiedział później.
No, dobrze.
Obajtek, mój drogi, czy Daniel Obajtek nie powinien się zamknąć na Twitterze i nie reagować na wszystko, co się o nim pisze?
Nie wiem.
Dobrze, bo ja uważam, że powinien. Że taktyka zawsze, gdy coś się dzieje wokół ciebie i ty zabierasz głos, to jest najgorsza rzecz.
Ale nie może milczeć. No.
Nie ma sytuacji, że nie może milczeć. Zawsze możesz milczeć.
No ale to nie zadziała.
Moim zdaniem lepiej jest milczeć w sytuacjach chaosu. Aczkolwiek świat się zmienia i teraz mamy inny. Cały czas się zmienia. U nas jeszcze nie tak bardzo jak w Stanach. I tak jest, i takie, wiesz, zarzuty, mitu i tego różnego oskarżenia, czy jak to zostało nazwane, lincz, tak? To jest nazwane linczem to, co się dzieje?
Medialny,
a nie wykonywaniem pracy przez dziennikarzy?
No, wykonywaniem pracy.
Nagonka, lincz. No hello, 2021 rok, trzeba się obudzić, panie wójcie Pcimia, wójtu Pcimia, Wojtku Pcimia. Mój drogi, dobrze, to już zostawmy te tematy, proszę się we wszystkich wypowiedzieć w komentarzach. Mój drogi, mamy chaos, o chaosie powiedziałem, bo wczoraj było trochę chaosu. Mieliśmy środę, strasznie chaotyczny dzień, w tym sensie, że bardzo dużo się działo na boiskach. Było dużo jakichś dramatycznych końcówek, były jakieś przedziwne mecze i mieliśmy do tego jeszcze wymiany, trady. Dzisiaj było troszeczkę spokoju więcej.
6 triple double to rekord?
6 triple doubles to rekord, nowy był, tak. To był rekord pobity 5 triple doubles, które z kolei chyba były w sobotę czy w piątek?
To były wyrównane.
To był rekord, wtedy było 5.
A nie, to chyba było wyrównane, chyba rekord.
A ten 5 to był wyrównany, tak? Być może. Więc ten 6 się już Siergiejowo bubkował na prowadzenie. Jesteś na autostradzie, co tam na autostradach?
Wszystko dobrze.
Ile na liczniku? No?
Jeszcze w Warszawie, 6,70.
Dobrze. Ciebyśmy zamoczyli nasze nogi, jeśli chodzi o tematy z ostatnich 2 dni.
No właśnie, gdzie byliśmy? Wymiany.
No właśnie, może rzuć ty, bo ja poza tym, co sobie zapisałem, to nic więcej sobie nie zapisałem, jako takie tematy wyskakujące rozmowy. No bo w gruncie rzeczy to tak, o. Sezon jest takie, ja wiem, że zaraz będzie się dużo dziać i pewnie jutro mogę inaczej o tym myśleć, ale ja jestem trochę, znaczy tak pozytywnie, nie że negatywnie, bo wiesz, oglądam mecze i ekscytuję się na przykład tym, jak LaMelo Ball dzisiaj odpowiadał LeBronowi Jamesowi w trzeciej kwarcie. Bardzo ładnie, bardzo dobry dzieciak jest, bardzo go lubię. Ale
mam jeden problem.
Ale, no poczekaj za chwilę, ale tak nudno jest trochę mimo wszystko. Nie wiem, nie masz takiego wrażenia? Może to, że kibiców nie ma, życia takiego brakuje temu sezonowi ogólnie. Zaraz będzie trade deadline, więc będziemy rozmawiać, ale znowu mam wrażenie, że będziemy tak rozmawiać, wiesz, gdy myślę nawet o trade deadline, o tych wymianach, to myślę tak, nie potrafię tak ludzko i rzeczywiście pomyśleć o tym, że zawodnik idzie za zawodnika. Raz, że mamy ligę, gdzie się tyle zmienia, dużo się zmienia, a dwa, że nie mamy ludzi wokół tego, którzy, nie wiem, byliby na konferencji prasowej, którzy by to wzięli. Tak samo, wiesz co, mam czasem wrażenie, na przykład był ostatnio mecz Knicksów z Nets, gdzie działy się rzeczy, wiesz, interesujące, typu czy Scott Foster miał jakiś kłopot do Juliusa Randla, że mu to gwiznął wtedy, czy dobrze gwiznął? Chyba dobrze gwiznął, ale mógł tego nie gwiznać w ten sposób, nie wiem, jakkolwiek. I wiesz, i się dużo rzeczy działo, jakieś takie obrazki oglądam z parkietu i tak patrzę, tak wiesz, tam ile tam było? 2000 kibiców, wiesz, na Brooklinie. I tak, wiesz, tak jakby brakowało tego, że ci ludzie, którzy tam byli, widzieli to na żywo, tak jak, nie wiem, z pandemią i oni to zabrali wyższy i wiesz, oni tam byli, wyszli z hali i zanieśli to ze sobą. I to było życie. I takie to jest sztuczne wszystko teraz dla mnie. Ja, tak mnie nudzi trochę ta sztuczność. Życia temu brakuje. Ale co widzisz, ja mam się jakieś takie spostrzeżenia. Jakbyśmy mieli.
Dużo refleksji dla filozofii.
No cieszę się, że raki nie COVID. No,
no nie no, ale lewy.
Ale lewy. W każdym razie, gdzie zamoczymy? Chciałeś w LaMelo Ballu pomoczyć, proszę.
Tak, nie, wiesz, że z LaMelo Ballem mam ten problem, że on jest po prostu strasznie brzydki. No.
Nie jest już tak brzydki. Da radę się przyzwyczaić do jego twarzy. On ma dni, gdy wygląda jakby przez 3 dni ciągnął kokainę. Jest taki blady na twarzy, straszny, ma takie jakby pryszcze lekkie, takie wygląda. Ale wiesz co, jak tak się przyjrzysz, on trochę wygląda jakby dojrzewał, wiesz?
No ale chciałbyś być dziewczyną LaMelo Balla?
Chciałbyś całe życie dojrzewać i wyglądać jak dojrzewałeś? Masz taki nierówny wąs i mówisz przez nos. No strasznie, wypryszczę. Masz takie dziwne wąsy z brodą wszędzie i mówisz jak komputer. Tak trochę wygląda. Ma 12 lat dopiero. Czy chciałbym być dziewczyną LaMelo Balla?
Tak. Ja nie jestem pewien, czy bym chciał być.
Znaczy, mnie nie pociągają mężczyźni, więc nie umiem też do końca tak odpowiedzieć, wiesz, w tym sensie.
No nie, no ale możesz powiedzieć, czy mężczyzna jest na przykład przystojny, czy jest nieprzystojny.
No tak, no. Tak, ale tu jednak wchodzimy w coś więcej, czy chciałbym być dziewczyną. Jest to też decyzja biznesowa. Chyba nie.
No, na pewno.
Chyba nie, bo bym się martwiła o to, że wiesz, on gdzieś wyjeżdża, a ja taka sama siedzę, może mnie zdradza i tyle. Koszkarze NBA, daj spokój, nie można im wierzyć. Kyrie Irving, hello. Dobrze, czyli jest brzydki, to, ale to już zostało też, no ja też to wcześniej powiedziałem, że mógłby być trochę ładniejszy, natomiast...
Więc trudno się z nim jakoś tak szczególnie identyfikować.
Ale no. To tak jak ze swoją żoną trochę po czasie.
Z żoną po czasie?
No, przyzwyczajasz się do tego, że jednak wiesz, postarzała się i przyzwyczajasz się. I zaczynasz zwracać uwagę na jej świetne dłonie. I miękki kozioł. Szybki kozioł, szybkie reakcje, szybki start.
Ciekawe.
No dobrze, ja już się obyłem z tym, że faktycznie nie jest.
W ramach kontroli chaosu nie żyć.
Tak, kobiety to piekło. Mój drogi, no tak, kobiety to są królowe chaosu, tak mi się wydaje przynajmniej, nie?
Absolutnie, to będzie odwrotnie.
Znaczy, im się wydaje, że są królowymi chaosu.
Kobiety są jednak bardziej uporządkowane.
One są chaosem?
Nie, ale wprowadzają chaos. No.
No dobrze, to LaMelo twarz jest zrobiona. Co ty tak siedzisz na tym 830, na tym 964 roku? Daj jakiś temat.
Na 1964?
No, nie, ale... Czy od razu przechodzimy do 1964 z pominięciem wymian?
Nie, zróbmy wymiany, co?
Ale to są, to tak?
No tak, chociaż ale wiesz, takie... takie zagajenie zróbmy, chociaż takie zabajone.
Ja wczoraj, jak rozmawialiśmy o tym z Piotrem, to umierałem z nudów, gdy mówiłem o tym szczerze. Pewnie było słychać, ale no dobra, no może. No, PJ Tucker, młody, seksy.
To może dać.
Najmniej punktów per 36 od czasów wielkiego Jasona Collinsa. To był chyba sezon jego w Atlancie, nie, później go w Atlancie. Czasów wielkiego Jasona Collinsa w 2005 czy w 2006 roku. Zdobywa PJ Tucker. Najmniej punktów P3, nawet to jak kurwa, Draymond Green, to przy nim Kobe Bryant jest.
A Jared Jeffries?
Nie powiedziałem, kto najmniej. Jason Collins.
Dobrze.
Ten no, gay, tak?
To jest, no więc widziałem, że Adam zadał takie retoryczne trochę pytanie, czy to jest, czy on wiedział, czy był obrażony.
Nikt tego nie wie, bo nikt nie oglądał Houston Rockets. W sensie wszyscy zadają sobie to samo pytanie, nie? Czy on zdziadział, czy nie. Ja myślę, że tak szczerze, jak mam odpowiedzieć, historia mówi mi, że on nie zdziadział, że tak jak będzie to z Trevorem Arizą w zeszłym sezonie. Ariza to chyba dobry przykład, który przeszedł z drużyny Oklahoma, grała o nic i przeszedł do Portland i grał dobrze w Portland. Od razu lepiej, nie, Sacramento, przez Sacramento grającego o nic, przeszedł do Portland i od razu w Portland grał bardzo dobrze. Tak mam wrażenie, że tak przyjdzie i on będzie dobry dla Milwaukee Bucks.
Że kultura, organizacja, zwyciężanie.
Nie jestem pewien, czy on pasuje do tej grupy osób. To jest jedna rzecz. Na tyle, na ile znam PJ'a Tuckera i myślę o tym składzie Milwaukee. Czy oni nie są przypadkiem, bo PJ Tucker na pewno może ich pociągnąć w szatni, tak na trochę wyższy poziom ich nieść, w sensie powiedzieć, kurwa mać.
No nie, no ale to wystarczy, wiesz, no to nie wiem, czy mam czegoś lepszego wymyślić. Jeszcze boiskowo by się jakoś przydał, on w ogóle będzie grał w pierwszej piątce.
Moim zdaniem może się przydać boiskowo w dwóch kwestiach. Po pierwsze, będą mogli więcej zmieniać krycie w obronie, bo to był zarzut do Milwaukee Bucks w poprzednim sezonie. Z wszystkich drużyn, które zagrały w playoffach w poprzednim sezonie, oni najmniej zmieniali krycie. W sensie byli tak zbyt, żeby to tak powiedzieć, byli... w sensie Mike Budenholzer nie chciał zmieniać swojego systemu defensywnego. I nie chciał robić małych zmian na potrzeby matchupów, na potrzeby meczów. Mógł to robić, ale nie chciał. To mogłoby poprawić Milwaukee Bucks w obronie. Ja myślę, że to nawet poprawi Milwaukee Bucks w obronie. A druga rzecz, którą PJ Tucker im da, i może to jest pierwsza rzecz, którą PJ Tucker im da tak naprawdę, to jest to, że on będzie mógł grać. Pamiętasz, pytałeś się o to, kto tam jest piąty do grania. Ja może myślę, bym się spytał, kto tam jest czwarty do grania. I myślę, że PJ Tucker jest czwarty do grania w crunch time.
Ale on trochę będzie wychodził w pierwszej piątce?
Nie musi wychodzić w pierwszej piątce. On będzie grał w rezerwowych. Czemu masz zmieniać piątkę? Brook Lopez, Giannis, to jest okej, piątka. Holiday, Dante DiVincenzo i Chris Middleton, to działa. PJ Tucker będzie wchodził z ławki rezerwowych, będzie zmiennikiem Robina Lopeza na pozycji centra. I myślę, że będzie grał z Antetokounmpo dużo minut. I plan jest taki, żeby grał Tucker z Antetokounmpo na końcu meczów. Gdy Brook Lopez nie gra, gdy Giannis gra na centrze, coraz więcej jest takich końcówek. Pamiętasz mecz z Clippers? Mieliśmy teraz mecz z Filadelfią. Chociaż, kurczę, z Filadelfią przez chwilę Lopez chyba grał w crunch time, a potem nie grał. Ten crunch time trwał 10 minut, bo była dogrywka jeszcze. I Tucker będzie mógł grać w tych minutach. I na przykład Giannis, który ma kłopoty z faulami w tym sezonie częściej, ponieważ popełnia więcej fauli ofensywnych, dlatego że ten system ofensywny się zmienił, jeden gracz jest zawsze gdzieś tam pod koszem, Giannis wpada częściej na tych graczy i nie ma chyba więcej fauli ofensywnych, to na pewno w tym sezonie, ma częściej kłopoty z faulami, Giannis nie będzie musiał kryć najgroźniejszego wysokiego zawodnika rywali, tylko na przykład gramy z Miami, Giannis nie musi kryć jako center Bama Adebayo, Giannis może być z pomocy i Tucker może walczyć z Bamem Adebayo, przepychać się. Jest trochę plusów dla nich. Ja myślę, że to jest plus dla nich. Niezależnie, czy będzie trafiał 30% za 3, czy 40% za 3.
No i w sumie, no, co oddali? No, oddali graczy, którzy DJ obecnie się nie sprawdził zupełnie. Nie wiem, kto tam będzie drugim torującym w związku z tym.
Chris Middleton będzie kontynuował to, że więcej gra jako playmaker w tym sezonie. On ma chyba career high assist, bez patrzenia. Więc to na pewno. Niemniej myślę, że oni, mając jeszcze dwa wolne miejsca w składzie, chociaż to nie jest chyba aż tak istotne, ale powinni się rozejrzeć za... Nie wiem. Powinni, nie powinni? Nie wiem. W sumie. Jest Drew Holiday.
A czy oni zakończyli już jakby kompletowanie składu, czy niekoniecznie?
No chyba nie, bo mają dwa wolne miejsca w składzie, więc jeszcze myślę, że będą myśleć o tym, jak dodać faktycznie może kozłującego jakiegoś, rozgrywającego, nie wiem, tak na wszelki wypadek, gdyby Holiday na przykład, wiesz, gdy Holiday na przykład będzie kontuzjowany, to oni nie mają tych, DiVincenzo może rozgrywać, ale to jest tak, dobra, to taka bzdura jest, tylko wiesz.
Jeremiego Lina.
Nie, nie myśl, to już za daleko. Nie wiem, to już mnie tu nie zabierzesz w te rejony. Myślę, że to za daleko jeszcze, żeby myśleć o tym, kto dokładnie może tam pasować, czy bardzo potrzebują go.
Tak myślę, kto jest, bo oni też takich asetów dodania to nie mają za dużo.
Tak, ale bardziej z rynku buyoutów rozgrywającego.
A wiem, ale kto jest, wiesz, pytanie, kto jest na buyoutcie z rozgrywających.
Możemy zmienić bieg i pójść dalej?
Proszę.
Dobrze, to idźmy dalej. Halo?
No jestem.
No. Jamorant, widziałeś jak game winnera z Miami zrobił? Jimmy'ego Butlera? Cały kort przebiegł, lewą ręczką skończył? Wygrał mecz?
Udało się.
Z jedną z najlepszych drużyn NBA teraz? Miami było 11-1 przed tym meczem? Udało się, fartem. Dobrze, Trevor Ariza do Miami, Torrey Craig do Phoenix, Trevor Ariza w Miami może pograć, jeśli jest tam jeszcze gracz, a myślę, że jest tam jeszcze gracz, pokazał rok temu w Portland, że jest tam gracz.
Ale to też już 35-letni, sprany, zgrany, zmęczony.
No. Za darmo.
Nawet w Oklahomie, nawet mu się nie chciało grać w Oklahomie.
Ale mają go za nazistę, więc wiesz. Zawsze to dobry deal. Dealujesz nazistę i pozyskujesz...
Ale rozumiem, że nazista...
Jeszcze raz?
On nigdy nie zagra w Oklahomie.
Nie. Ciekawie można opisać ostatni rok kariery Meyersa Leonarda w trzech zdaniach. Gdyby ktoś chciał.
Ale to byłoby niesamowite.
To było niesprawiedliwe trochę dla niego, mam wrażenie, ale można by to bardzo skrócić w nagłówek.
Przez tego Kajka jakby wypadł z NBA, to byłoby niepożliwe.
Nie klęczał na hymnie i Kajk. On jest... Tu dużo żołnierzy z bazy NATO. Wokół siebie za oknem. Teraz. Dobrze. Dobrze, to Ariza nie. Co dalej?
Coś jeszcze?
No nie, no to tylko Torrey Craig poszedł do Phoenix, które przegrało z Anthony Edwardsem, świetnym skalem Anthony Towns. Mr. Highlight, Anthony Edwards jest Mr. Highlight. Nikt nie ogląda Minnesota, ale wszyscy oglądają highlighty Anthony'ego Edwardsa i trzeba oglądać Anthony'ego Edwardsa i niespecjalnie oglądać Minnesota. Więc to jest dobry wybór. Halo? O, ciekawe to by było, jakbym tak przez 10 minut miał gadać na przykład teraz o Utah Boston. Dobra, jesteśmy z powrotem. Edwards, Janis. Ja myślę teraz o Janisie, szybko. Dobrze, Janis, Ben Simmons to był kapitalny pojedynek w meczu, który był okropny. Ale dobrze, rozumiem, że to jest sezon regularny. To ciekawe jest, jak im starszy jestem, im większą różnicę widzę między sezonem regularnym a playoffami. Kiedyś tej różnicy tak nie widziałem. Rzeczy zdawały się być ważniejsze niż w rzeczywistości są, bo w rzeczywistości, jak patrzysz na przygotowanie... A, nie chcesz tego tematu, dobrze, idziemy dalej, dobra. Dobrze.
John Collins nie będzie handlowany, co to znaczy?
Bo to jest, nie chcesz tracić asetu za darmo, będąc klubem w małym rynku. John Hollinger zawsze o tym pisze. Nie możesz tego zrobić. To tak jak Indiana...
Ale z drugiej strony...
Tak jak Indiana, ale poczekaj, tak jak skończy.
Tak?
Więc nie chcesz go tracić, nie? O to mi chodzi, że nie chcesz go stracić. Nie powinieneś, no nie powinieneś go tak po prostu zostawić, odciąć i on sobie może odejść. Oczywiście możesz później powiedzieć, że to był tylko 19 numer draftu. Więc
to... No tak, ale, no ale pytanie znowu, ile musisz mu położyć pieniędzy, żeby się, wiesz, pakujesz się w jakieś nieprawdopodobne, że tak powiem, salary, dając mu 25 milionów.
$25 milionów dla Johna Collinsa? Naprawdę? Fred Van Fleet dostaje ile? 22? John Collins miałby 25 w prime dostać? W prime wchodzi?
Tyle by chciał. Myślę.
Ale to są naprawdę duże pieniądze? On stał się lepszy jako gracz? No nie wiem.
Ja uważam, że to sporo, no to wiesz.
Ale to są pieniądze chyba, jakich jest wart. Tak mi się wydaje, że on tyle dostanie na rynku. No.
On czy Julius Randle?
A Randle ile dostaje?
A Randle dostaje 20.
No. Przez kolejne 4 lata, on czy Julius Randle?
Nie wiem. Kończy mu się w tym
ale
roku.
Gdy pytasz, nie wiem. Nie wiem. Podobny poziom.
Ale kogo
w sensie podobny poziom. Podobny poziom. Musiałbym się zastanowić i mieć 100% pewności.
Nie, ale oni... 10 lat po karierze jednego i drugiego odpowiem ci na to pytanie. Wtedy już to się tak osadzi i już będę mógł powiedzieć coś na pewno.
Cieszę się, że mówisz o sobie.
Ja?
No?
Ja bym chyba wolał Collinsa, ale...
No ja nie wiem. Collins czy Randle. Dobrze, no ale no, ja myślę, że Atlanta powinna go przehandlować, jeśli nie chce go zatrzymać, w skrócie. Tak powiem. Więc jeśli nie chce nim handlować, to chyba chce go zatrzymać. Patrząc na to, kto może chcieć za niego, tak serio, kto może chcieć Johna Collinsa. Serio, bo są doniesienia, że Minnesota zainteresowana jest, że Charlotte jest zainteresowane i jest jeszcze kilka klubów. Nie wiem, nie przypomnę sobie z głowy jakich. Ale kto na serio może chcieć Johna Collinsa? Kto może być klubem, który ma rolę dla Johna Collinsa i jest w stanie mu zapłacić, ile on teraz, on jest na debiutanckim kontrakcie, nie, to jest 28, tak? 30 milionów dolarów?
Tak.
No, ten maksymalny kontrakt, to... A maksymalny kontrakt to jest tylko coś, czym możesz go wyjąć, mam wrażenie, z Atlanty. Czy jest taki zespół? Bo może Atlanta...
No bo to jest ciągle pytanie, kim on jest. Jesteśmy już chyba jest jego piąty sezon? I my się ciągle zastanawiamy, czy on jest czwórką, czy on jest piątką, czy
w obronie, nie? Ale w ataku? Tak. W ataku on rzuca trójki teraz. Rzuca 20 punktów na mecz, jest rim runnerem, jest bardzo dobrym graczem, John Collins. I zwróćmy jeszcze uwagę na to, że liga coraz częściej gra Juliusem Randle na centrze, PJ'em Washingtonem na centrze, LeBronem Jamesem na centrze, Rudym Gayem na centrze, Thaddeusem Youngiem na centrze. Zobacz, trójki grają na centrze teraz. I to jest już tak regularne w tych meczach, których Ben Simmons na centrze, Giannis na centrze, John Collins będzie grał na centrze w meczach, które kończą się wynikami 130-120 i nie będziesz miał problemu. Będziesz patrzył na to, ile on to będzie ważne, ile on w ataku produkuje. Ta liga jest coraz bardziej ofensywna i nie zanosi się na to, żeby to miało zostać zatrzymane. Dzisiaj James Borrego zrobił na przykład taki switch w meczu Charlotte z Lakers, polegający na tym, że widział, że nie może obronić Lakersów przy obręczy, bo ma Cody'ego Zellera. Lakers narzucali dużo punktów, i on nie mógł obronić, przegrywali 15 punktami Charlotte do przerwy z Lakersami i nie mógł obronić Lakersów i w ataku grał z Zellerem, z Biombo i pomyślał James Borrego, że dobrze, jebać tą obronę, przepraszam za przekleństwo, wystawię mój ofensywny skład. Zdjął Zellera, wstawił Mikala Bridgesa i wyszedł praktycznie, PJ Washington był centrem. To nie jest center, wiesz. Ja jestem wyższy niż PJ Washington. I grali takie 5-0 w ataku, zdobywali punkty, rozkręcili się, LaMelo Ball miał więcej miejsca. I to było, wiesz, offense za offense. W momencie, w którym... Oczywiście w playoffach się to zmieni, bo w playoffach są usprawnienia, no
ale potem pojawił się pan James, pan Schroeder i właściwie pozamiatali.
No mówię, ale pan James na centrze grał. Pan James grał, potem kończył ten mecz na centrze i był znakomity, wiesz. To nie chodzi mi o to, że czy to usprawnienie samo w sobie było bardzo dobre, bo oni wrócili do meczu dzięki temu. A to, że LeBron wygrał na końcu, no sorry.
W trzeciej, czwartej wrócili, tam było blisko w sumie.
No, ale to chodzi o to, co on, on co robił, że poszedł w atak. I teraz mamy Johna Collinsa, który, myślę, wiesz, żebyśmy się nie zdziwili, że za dwa... No, spadł. Julius Randle grając na... Co to jest za pozycja, na której on gra? To jest czwórka, piątka? Teraz on jest rozgrywającym totalnie, jak nie ma żadnych rozgrywających w Knicks teraz, nie? Nikt nie gra. Rose, Payton, tak?
Quickly
nie gra. Też nie grał ostatniej nocy. Miał 17 asyst, Julius Randle, bo jest rozgrywającym. Draymond Green ma, wiesz, triple-double, jest rozgrywającym. Więc za dwa lata może być tak, że John Collins będzie lepszym graczem niż teraz jest, bo będzie centrem i nie będziesz wymagał od niego jakichś tam wielkich, wiesz, rim protection, jakichś takich rzeczy, bo będziesz miał po prostu ofensywny team, który będzie 15 w obronie, bo liga nie jest dobra w obronie. Tak jak Denver Nuggets ma 15 obronę NBA. No ja nie wiem, to tak patrzę na nich i mówię, nie no proszę cię, coś takiego. Tak myślę o Denver Nuggets. Po prostu jest bardzo dużo drużyn, które są słabe w obronie. I nawet nie umiem na to nawet spojrzeć, wiesz, czasem, że ktoś jest w top ten w obronie i to znaczy, że on jest dobry w obronie. Tak w sercu serc, to może...
Wracamy do naszej rozmowy, nie wiem, z poniedziałku na temat tego, że zespół, który będzie poniżej top 10, wygra mistrzostwo. No, zbliżamy się do tego.
Nie widzę tu do końca jeszcze zależności.
Dobrze.
Nie widzę. Ty widzisz? W sensie między tym, co powiedziałem, a tym, co może tak się wydarzyć z czasem, nie?
Tylko, że musisz mieć pewnie top 3 ofensywę, żeby to było. No bo to nie może być tak, że jesteś 15 i 15.
Nie wiem, ja w to nadal nie wierzę, trzymam się tego, że tak będzie zawsze, ale może faktycznie to, co przed chwilą powiedziałem, może doprowadzić do tego, że będziemy mieli naprawdę tak szczerze 4-5 dobrych... Dobra, zobaczymy, to jest wszystko relatywne, liga się zawsze zmienia. W każdym razie wracając do Johna Collinsa, jeśli oni twierdzą, że oni go nie wymienią, to znaczy, że sprawdzili rynek i nie wierzą w to, że ktoś naprawdę da mu truly maksymalny kontrakt na rynku wolnych agentów. Kto mógłby to być? Charlotte?
Właśnie nie wiem, kto
Charlotte mu truli nie da. Charlotte mu nie da, bo to nie jest gracz, którego Charlotte potrzebuje.
Washingtona,
więc nie potrzebujesz Johna Collinsa.
Szkoda dublować tam.
No. Czy Minnesota da? Bo Minnesota jest zainteresowana Johnem Collinsem.
Ale to mieć Collinsa i
Townsa na tej samej pozycji.
No.
Czwórka, jako czwórka, czy da mu maksymalny kontrakt na czwórkę? Tak? Nie potrzebuje tam punktów. Teraz już widać po tym meczu ostatniej nocy, że nie punktów potrzebuje Minnesota, jak już. No, więc też stwierdzili pewnie, że Minnesota pewnie mu nie da. Knicks chyba w inną stronę patrzą. Miami to w ogóle nie myśli.
Mają prostą sytuację, bo Knicks grają, mają Randla, no to mają już ograny produkt. Uh-huh. Gościa, który w sumie na dużej scenie daje radę, no. Jest, został All-Starem.
Więc wiesz, kto jest tym zespołem, który na Oklahoma? O Oklahoma się też mówiło.
Nie, Oklahoma, my mamy Robiego, mamy Horforda, nie potrzebujemy takiego.
Sam Presti nie wycenia Johna Collinsa na maksymalny kontrakt, to mogę ci powiedzieć.
No. Boston.
Boston nie ma pieniędzy.
No to jest problem. No chyba, że dajesz Smarta.
Nie, tu nie wchodźmy w sign and trade. Popatrzmy na czyste, bo to chodzi o to, o takie, wiesz, stricte zagrożenie, że ktoś mu da, tak? Daje mu, bo tak sign and trade, już się musisz dogadywać. Nie, San Antonio też nie ma pieniędzy do Maxa. Teraz nie, musieliby coś, nie wiem, z tymi kontraktami zrobić wszystkimi.
Nie, ale nie, no, teraz Maxa nie, ale wiesz, przejmujesz i potem podpisujesz, no bo jemu się kontrakt kończy. To jest, rozumiem, on przechodzi.
Tak, ale jeszcze raz, mój drogi, chodzi mi o to z punktu widzenia Atlanty. Teraz, tak? Z punktu widzenia Atlanty, czy jest zagrożenie, że mogą dać mu Maxa? O to chodzi. W tym sensie. Zagrożenie, że ktoś może dać mu Maxa. Bo dlatego, myślę, nie chcą nim handlować teraz i go nie przehandlują. No tak. Tak myślę.
No to tak, może ten, no, ale mówię, no ryzykują. Znaczy oni mają, on jest zastrzeżony?
No tak, zastrzeżony.
To mają dobrą sytuację. To nie ma powodu. Tam nie ma powodu się, nie ma powodu im handlować.
Atlanta wygrała 7 meczów z rzędu i powiem ci...
8!
7!
A nie 8?
7!
Moim zdaniem dzisiaj był 8.
Moim zdaniem napisałem właśnie, że 7, bo przepisałem to skądś. Ktoś tak napisał, ja przepisałem. Może 8. W każdym razie dam ci to zwycięstwo. Dam ci... Jeszcze raz?
Mi się wydawało, że 8, ale dobrze, nie upieram cię.
Ty przed chwilą nie wiedziałeś, że John Collins jest zastrzeżonym wolnym agentem. A to jest debiutancki kontrakt. Jak możesz myśleć, że on jest niezastrzeżony? Jak w ogóle mogłeś myśleć?
Ale liczę mecze Atlanty.
Jeszcze raz?
Ale liczę mecze Atlanty. Tego mogłem nie wiedzieć,
dobrze.
Ale...
Co? W sensie nie ma zależności między jednym a drugim, rozumiem, co chcesz powiedzieć, ale...
Tak.
7 zwycięstw z rzędu, lub 8. Chcesz, to możesz sprawdzić teraz, gdy ja będę mówił, bo dam ci to zwycięstwo dla twojej Atlanty. Po pierwsze wygrali z Oklahomą, która, jak stwierdziliśmy, już nie jest najgorszym zespołem w NBA. Tylko Minnesota jest, według... Minnesota jest najgorszym zespołem w NBA, czy można tak powiedzieć?
No chyba Houston jest gorszy.
Aha, dobrze. Zawsze jesteśmy zakładnikami tego, co się teraz dzieje. I wygrali...
Zawsze decyzję na 70%.
Jeszcze raz?
Tylko podejmujemy decyzję na 70%.
No i Bogdan Bogdanowicz rzucił 23 punkty, dlatego dam ci to zwycięstwo.
Dobrze.
Bo Bogdan Bogdanowicz zagrał dobrze. Jak Bogdan Bogdanowicz będzie grał dobrze, to Atlanta faktycznie może być lepszym zespołem.
Będzie dobra.
Mhm. To jest wysoka kultura gry Bogdana Bogdanowicza. Dobrze, co jeszcze mamy? John Collins, jeszcze coś z rumorów?
Atlanta jest nad Bostonem.
Bostonie już wszystko powiedzieliśmy, chyba co można powiedzieć. No.
Coś jeszcze o Johnie Collinsie?
Nie, czy coś, gdzieś indziej idziemy, czy... Zróbmy ten 964 rok, bo ja jestem ciekawy, co się dalej wydarzyło.
W 964 roku, po roku ty, okazuje się, że nasz serdeczny przyjaciel Wichman młodszy, syn starego Wichmana, który, jak pamiętamy, skumplował się z Wieletami i Wolinianami, okazało się, że najprawdopodobniej nie działał sam. I już tutaj objawiła się organizacja Widmo.
Aha, czyli pisała...
Elstem Stavro Blofeldem był niejaki Gero.
Jeszcze raz? Ostatnie zdanie, przepraszam.
Gero. Gero albo Geron, który był murgrabią Marchi Wschodniej.
To był człowiek, który stał za tym wszystkim?
Tak, on namówił najprawdopodobniej Wichmana, żeby on zaatakował Mieszka. Mhm. A tym samym Gero zaatakował plemię Łużyczan. Nie będziemy niestety w toku naszej historii opowiadali o podboju plemion połabskich przez Niemców. W każdym razie ten element będzie się na pewno pojawiał. No i będziemy o nim mówili jakoś tak w dużych szczegółach. W każdym razie Niemcy dosyć szybko poradzili sobie z tymi plemionami leżącymi tutaj w powietrze, czy mieszkającymi pomiędzy Odrą i Łabą. No i dosyć dokonali szybkiej ich germanizacji. W gruncie rzeczy ślady dzisiaj są znikome. Tak zwanych, czy Łużyczan, czy tak nawet Serbów Łużyckich, to zniknęło. W każdym bądź razie cała zorganizowana akcja i doszło w każdym razie wreszcie do spotkania Mieszka i Gerona.
Spotkali się.
To jest pierwszy raz zetknęły się dwa żywioły. Słowiański, polski i niemiecki.
Taka elektryczność w powietrzu.
Także widzisz ten moment, jak oni tak wychodzą na siebie z lasu, patrzą i rozumieją, że się nie rozumieją i zaczynają się tłamsić. No i
co?
W wyniku tego konfliktu...
A już się spotykają ze sobą, czy jak w końcu?
No tak się spotykają, wiesz, no już na gołe pięści.
A.
No nie, w sensie, wiesz, no dochodzi do jakiejś bitwy, potyczki. W każdym razie finał jest dla Polaków, znaczy dla Mieszka, niezbyt bym powiedział szczęśliwy. W tym sensie, że Mieszko zgina kolano, to znaczy już w drugim roku zgina kolano przed niemiecką potęgą.
Kurwa.
No.
Taka typowa reakcja, przepraszam. Tylko. Naturalna reakcja Polaka.
I płaci trybut.
Na kolanie.
Na kolana. Z takiej ziemi lubuskiej, gdzie tak ta miejscowość Lubusko. No i teraz tutaj oczywiście wśród historyków IPN-u.
Że nie klękał nigdy.
Że nigdy nie klękał.
Że na stojąco mu podawał gotówkę.
Tak, że to było taktyczne.
Tak, oczywiście. To potem...
On tak naprawdę nikt nie widział, że on klęknął, to jest oczywiście, to jest prasa niemiecka.
Tak, Axel Springer.
Bo jeszcze jest próba powiedzenia, jak on mógł płacić trybut czegoś, co do niego nie należało. No takim idiotą Mieszko nie był.
Aż takim idiotą nie był, aż tak bardzo, tak.
Bo to jest tak, że to by trochę było, że Niemiec miał samochód, a Polak za niego płacił. No może tak było, no ale... Ale miał płacić, wiesz, tutaj jest niestety, miał płacić trybut aż do Warty. Czyli tutaj, wiesz, przeszliśmy z Odry aż do Warty.
Aż tak się żeśmy, aż tak nas posunął?
Strasznie nas posunął. Ale, mój drogi, i tutaj przechodzę do roku 965.
Nie, przechodź jeszcze!
Ale poczekaj, nie, tak.
Ale ludzie cały weekend mają do myślenia o tym, co dalej się wydarzy.
Wiem, ale nie, to tylko to, że Polacy po raz pierwszy w tym 964, a może dobrze, no powiem.
Nie, zatrzymaj to, ale teaser.
Tak, nie, to inaczej, w 965 roku po raz pierwszy odniesiemy tak zwane moralne zwycięstwo.
O, czyli jest po co spędzać weekend, tak? Jest na co czekać, będzie coś.
W trzecim roku historiografii Polski będzie pierwsze moralne zwycięstwo.
Będzie dobrze, chłopaki.
W tej historii Polski tak nie za wiele się dzieje. No. Jak będziemy wchodzić w dalsze wieki, to pewnie będzie więcej takiej dyskusji na temat tego, co wybrać z wielu wydarzeń w danym roku. Ale 964 rok to jest jeszcze jedno ciekawe wydarzenie, tylko takie powiedział światowe. To tak w ramach pewnej ciekawostki.
To teraz wydarzenia ze świata w tych gazetach to już na ostatnich stronach są.
Tak, no tutaj jest. W 1964 roku umiera papież Jan XII i on był najmłodszym papieżem kiedykolwiek wybranym na stolec Piotrowy. Miał 18 lat. I podobno te sprawy ducha jakoś tak nie do końca go interesowały. Czego najlepszym dowodem jest to, że dom na Lateranie, taki jeden z najważniejszych, bym powiedział, budynków w Rzymie związanych z papieżem, no został wprost zamieniony na dom publiczny. I
tak jak teraz, dobra,
jego śmierć kończy taki dosyć mało chlubny okres w życiu Kościoła, tak zwanej pornokracji.
Pornokracja?
Pornokracja, czyli to jest taki ustrój państwa, czy taki model zarządzania państwem, w którym prostytutki mają ogromny wpływ na rządzących.
Tak? Czyli to jest takie otwarte przyznanie się do tego, że te dziwki nami rządzą.
Tak, i to w historii
piękny
Kościoła...
Piękny ustrój! To nie jest piękny ustrój. No, szczery, otwarty, piękny, transparentny ustrój.
I ten ustrój w Rzymie, czy w kościele trwał aż 60 lat.
Ale to były jakieś prawie... No, ja bym chciał żyć w pornokracji, szczerze.
W pornokracji?
W pornokracji bym chciał żyć. Przyznać się do tego, że rządzą nami prostytutki. Tak naprawdę one mają wielki wpływ na nasze życie. I co lepsze, byłoby ciekawie, bo w sensie pozwolić, żeby prostytutki miały większy wpływ na nasze życie, to chyba nic złego, czy nie? Co myślisz o tym?
Nie wiem.
Takie dobre.
No, ale poczekaj, bo tak... Bo
dobrze.
Ten okres się nazywa w nadzienek czarny okres, taka ciemna karta w historii Kościoła.
Aha, no tak, oczywiście. No bo jak się...
Nazywa się to fachowo, się to nazywa sacrum obscurum.
To się brzydko. Oni zawsze potrafią coś, co tak brzydko nazwać, coś, co...
Nie, no sacrum obscurum pięknie brzmi. No.
Obscurum. To nie...
Obscurum?
Nie, nie, obscurum to nie ładnie brzmi to. Obscurum. No dobrze, okej.
Okay. I tak naprawdę tam były dwie kobiety, które tym wszystkim sterowały, bo one albo płodziły papieży, albo z nimi sypiały, albo ich zabijały.
I one na strajki kobiet są teraz.
Z rodziny Teofilaktów. Jedna się nazywała Teodora, a druga się nazywała Marozja.
Czy myślisz, że Karolina Korwin-Piotrowska odnalazłaby się dobrze w tamtych czasach?
czasach, że byłaby to, byłaby...
Nie, żeby była prostytutka, tylko czy... Nie, no już nie chcę, że nie chodzi o to, Boże, zaraz mnie też skasują, ale o to chodzi, że dobrze by się czuła, gdy widziałaby, że kobiety mają tak wielki wpływ. No dobrze by się czuła. Czy to były, to feminizacja prawie, chcesz powiedzieć, wtedy miała miejsce. Czy no, przesadza?
To jednak chyba trochę korupcja, no. Kupczenie ciałem w ramach zyskania wpływów.
No hello, ale masz przecież na przykład to ludzi w spółkach Skarbu Państwa, którzy są z rodziny rządzących. Co za różnica?
To masz rację, to się niewiele zmieni.
Ale ile się zmieniło, jeśli chodzi o kobiety z drugiej strony? Jeśli... Znaczy, no dobrze, okej, spoko, bo to jest jeszcze kwestia moralna, czy ja jako kobieta godzę się na to, żeby faktycznie rządzić, ale rządzić tak naprawdę dzięki temu, że, wiesz, otwieram nogi szeroko, tak?
No nie, no, albo sypiam z władcą.
No. Czyli niby ja, ale to... Nie, to nie odnalazłoby się, moralnie by nie zniosłaby tych czasów.
Ale z drugiej strony, chyba najbardziej takie przygnębiające jest, że to jednak działo się na tak zwanym łonie kościoła.
A nie to zapomnij.
Cała reszta przecież, wiesz, nikogo nie dziwi. No, w sensie, że tego typu zachowania są od człowieka jaskiniowego.
Dobrze, dlaczego pornokracja dobiegła końca? Raz jeszcze? Czemu się ten ustrój? No, bo zmarł papież Jan Paweł II.
Rozgoniono.
Czyli Jan XII, przepraszam, Jan XII umiera i koniec, tak?
Tak. W 1964 jest taka oficjalna cezura, że
Dobrze, ale... Dobrze, nie, bo to już będzie fantazja. Nie podoba mi się. Aczkolwiek to brzmi trochę fantastycznie.
Tak. Fantazje to odsyłamy do innych stron. Ale z drugiej strony taki serial Netflixa mógłby powstać, no. Sacrum Obscurum.
Sacrum Obscurum. No, okej. Okay. Mi się bardzo podoba to, czy można stworzyć ten serial o tym, taki wiesz, 7 sezonów o 964 roku, czy klęknął, czy nie. W 7 sezonie się tak okazuje, to taka elektryczność powietrza, jakieś pole przy gnieźnie, wiesz.
Będzie ten taki odcisk kolana gdzieś tam, wiesz, w jakimś płocku, który się zachował. Dyskusja, czy po polskie, czy niemieckie kolano i że on się wtedy poślizgnął.
Tak.
On nie klęknął, on się poślizgnął.
Gazeta Wyborcza będzie koszulki z tym odciskiem sprzedawać.
Tak, na pewno.
Adam Miknik w koszulce.
No wiesz, dzisiaj trochę, to jest taka, nie przenazwać taką, czy to jest teoria naukowa, czy to jest taka, wiesz, czy to jest takie uznanie, że to tak musiało być. To jest taka trochę ciemna karta, którą się próbuje, wiesz, odegrać, ale że w gruncie rzeczy ten początek państwa Piastowskiego, a Mieszka zwłaszcza, no opierał się jednak na ludzkiej krzywdzie, bo głównym źródłem jego utrzymania, czy tak żeby napełniania skarbca książęcego, no dzięki czemu on mógł finansować podboje i są swoją drużynę, no był jednak handel niewolnikami. No i mówi się, że Mieszko czy Słowianie stworzyli pierwsze obozy koncentracyjne, takie filtracyjne.
To się mówi na czerskiej, czy gdzie?
To są historyczne popyt budował podaż w Hiszpanii i w, nazwijmy to, tutaj tej części arabskiej świata, no to zapotrzebowanie na niewolników było ogromne.
Czyli Polacy budowali piramidy? Nie, piramidy to wstrzymało.
Nie, Polacy budowali obozy koncentracyjne.
Aha, dobra.
I wiesz, i tych niewolników, czy tych podbite plemiona sprzedawali, żeby był cały, że tak powiem, ciąg.
Interes, no. Ale no tak, niech się cieszyli, że żyją po pierwsze. Czy nie? Skoro żeśmy ich nie dobili, tak? Byli naszymi jeńcami i potem my sprzedawaliśmy ich do Hiszpanii, do Arabii, tak?
To jest znowu pytanie o pewną moralność, no bo ja zawsze mnie to fascynuje, że no, Polacy występują w historii tylko w dwóch rolach.
Ale dobrze, ale zostawmy moralność, oceniać moralność w 1964 roku z
nie,
perspektywy
wiesz,
mojego
ale,
biurka.
Ale to dzisiaj to są ważne pytania.
No dzisiaj czy oczywiście są.
Powinniśmy przeprosić za Mieszka.
Kogo?
Powiesz, co?
Kogo? No, jakie ludy? Te ludy już nie istnieją, które mielibyśmy...
No nie, ale może trzeba, wiesz, postawić jakieś tablice.
Puknąć się tak po prostu w pierś, tak?
Upamiętnić, no.
Dobrze.
No bo wiesz,
New York Timesem no jeszcze nie jesteśmy.
Bo to nie odpowiada naszej historiografii. No mówię, my występujemy w dwóch rolach, albo bohatera, albo ofiary, a tutaj no jest tak trochę, wiesz, no trochę inaczej. No to tak, nie wszystkim się to podoba, bo wiesz, nie ma innego uzasadnienia dlatego, że było tyle arabskich monet w obiegu. No. Bo to na pewno nie były skórki z borsuka i bursztyn.
Rozumiem.
Bo to Arabów w ogóle nie interesowało.
Rozumiem, ale raz jeszcze się zapytam, wiesz, tak technicznie dla mnie, może jako sympatyka gier planszowych jest istotne, to jakie to ludy były, któreśmy...
No nie, no to wiesz.
Jacy ludzie byli, czy to były...
No to wiesz, to były ludy w tym sensie, że no łapałeś wszystko to, co podbiłeś i sprzedawałeś, no.
No.
I bardzo ważnym sensem...
No. Niech się cieszą, bardzo... że żyją, raz jeszcze to powiedziałem.
Ale jako niewolni ludzie, no przepraszam.
No, hello, mamy 1964 rok.
No dobrze, no nadal...
Pornokracja nadal, na Watykanie.
Nadal wiesz, ta taka wiara, że Mieszko był sympatycznym człowiekiem
tak, że nic złego w życiu nie zrobił. No, wiem. To już pomnikowość, nie? Tak, halo? Hello?
Tak, upadł. Już no. Nie jest tak pomnikowo.
No, ale to nie ma takich ludzi złotych. Może Dalaj Lama?
Ludzi pomników.
No ile? Ilu znasz takich? Dalaj Lama?
Dalaj Lama jest pomnikiem?
A. Dalaj Lama to jest gość, który nigdy się nie opowiada. Czy coś. Ciekawe.
To nieprawda akurat.
Nie wybiera. No powiedz, że nieprawda.
Nieprawda.
Dlaczego?
On podjął bardzo kilka takich ważnych decyzji politycznych z punktu widzenia swojego ludu, nazwijmy to. Które mają istotne znaczenie dla tego, jaka jest ich relacja z Chinami. Nie, to bardzo, bardzo zmyślny człowiek. On podjął kilka naprawdę takich decyzji dotyczących jakby modelu przekazywania władzy i w gruncie rzeczy być może on jest ostatnim Dalaj Lamą dzisiaj. I że się ten Dalaj Lama już nie reinkarnuje, bo jak on się reinkarnuje, to się zawsze wpada w łapy chińskie. Dotyka. Tak samo jak ten jego pomocnik Karnato.
Karnato?
Karnapa. Model, ten system wybierania i wskazywania karnapy i Dalaj Lamy jest absolutnie niezwykły. Ale możemy kiedyś o tym porozmawiać.
Dobrze. W każdym razie ja nie mogę się doczekać, co stanie się w 1965 roku i cieszę się, że wracamy, tak? W 1965 roku?
Tak. Wrócimy jako moralnie zwycięzcy.
Jeszcze wrócimy. Więc my też wrócimy w poniedziałek, mój drogi. Trzymaj się.
Pornokracja się skończyła.
Pornokracja się skończyła. Pa, pa. Trzymaj się, dobra. Cześć.